To jest po prostu pospolite ruszenie. Żadne zrzeszenie ludzi, to jest po prostu pospolite ruszenie przyjaciół i przyjaciół przyjaciół, którzy któregoś dnia się po prostu zdzwaniają i mówimy: masz wolne w czerwcu, czy tam w lipcu, czy we wrześniu? No mam, to słuchaj, jedziemy do Rumunii. No dobra, to jedziemy. Umawiamy się wszyscy, w tym czasie planujemy wolne. Z reguły jest to od 3 do 5, maksymalnie 6 osób, w zależności jaki duży mamy samochód. Każdy dostaje zadanie, jeden załatwia samochód, drugi załatwia paliwo do tego samochodu, trzeci organizuje dary, czwarty, z reguły jest to jakiś znajomy dziennikarz, gdzieś nam to nagłośni, czy my w telewizji tu sami sobie nagłośniamy, tu wskoczymy do radia, tam się uśmiechniemy do gazety, no i działa lawinowo. Bukowina. Kraina niesamowita, takie polskie Bieszczady w Rumunii, góry, drzewa. Nie da się tego miejsca zapomnieć i nie da się w nim nie zakochać. Jakiś przypadkowo poprosił, żebym uczestniczył w wyjeździe na Bukowinę właśnie rumuńską do Polaków, żeby pokazać to w telewizji, żeby pomóc medialnie rozdmuchać Polaków mieszkających na Bukowinie od 300 lat. Tam były takie 3 migracje podstawowe. Pierwsza to byli właśnie ci sławetni górale czadeccy, którzy zasiedlili te tereny. Potem migracja górników z kopalni w Wieliczce, która została zamknięta, więc oni za chlebem szukali kolejnej kopalnia, akurat tam w miejscowości Solka powstawała 150 lat temu kopalnia kolejna. Ta trzecia migracja to jest ta drugowojenna, czyli ten cały polski eksodus, który przez Rumunię musiał przepłynąć, no, uciekając czy idąc po wolność, tak, z okupowanej Polski. Pojechałem pierwszy raz i ten pierwszy raz zaważył na tym, że przez następne 10 lat jeździłem tam praktycznie 3-4 razy w roku.
Jestem nauczycielką języka polskiego w szkole podstawowej imieniem Krystyny Bochenek w Pojana Mikuli.
Przydadzą się te prezenty z Polski, z Poznania, z Wielkopolski?
Bardzo ważne. Te wszystkie prezenty przywiezione będą cieszyły dzieci. Dzieci będą korzystały z tych przyborów szkolnych. Zauważyłam, że są zeszyty rysunkowe, zeszyty rachunkowe, różnorodne
sprzęt audiowizualny. Sprzęt,
tak, najważniejsze, tak. I kredki, bardzo dziękujemy.
Byłem 10 lat temu na Bukowinie, po prostu nie poznaję. Ładna szkoła, nowocześnie wyposażona.
Najpierw odbudowano Dom Polski, teraz wybudowano piękną, wspaniałą, europejską szkołę podstawową. Dla dzieci, które uczą się tutaj w tej szkole, dla dzieci z Pojany Mikuli, uczą się do 8 klasy w szkole podstawowej. Mamy tutaj dzieci z Pieszy, tam było mniej dzieci. Dzieci niektóre chciały uczyć się języka polskiego i dlatego rodzice zrobili podanie do pana Gerwazego i w tej chwili one dojeżdżają do naszej szkoły.
Dziad i baba, Józef Ignacy Kraszewski. Był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje, ona kaszląca i słaba, on skurczony we dwoje, mieli chatkę maleńką, taką starą...
10 lat temu to był zupełnie inny kraj, teraz Rumunia już jest w Unii Europejskiej, ale jak było 10 lat temu? 10 lat temu tam naprawdę, szczególnie w tych polskich wioskach, to była bieda, no okrutna bieda. Byli biedni materialne, ale bardzo czyści, dumni Polacy tam mieszkają. Oni potrzebowali praktycznie wszystkiego, no my działamy spontanicznie, nie jesteśmy taką organizacją, jak chociażby pani Ochojska. Także my to jakimiś malutkimi środkami, ale coś tam zawsze żeśmy im zawozili. Skupiliśmy się na szkołach przede wszystkim. Na polskich szkołach, między innymi szkole imienia Henryka Sienkiewicza w Nowym Słońcu. Elektronika, kiedyś magnetowidy, później DVD, potem telewizory, teraz kina domowe. Za każdym razem też wyprawka szkolna dla dzieciaków. Nie rozdawaliśmy tego nigdy bezpośrednio do ludzi, tylko zawsze oddawaliśmy to pod pieczę szkoły. Nauczyciele decydowali, kogo przysposobić w te rzeczy, które przywoziliśmy. Wiele było też takich wypraw celowych, na przykład wózek inwalidzki, balkonik dla starszej osoby, żeby mogła wychodzić chociażby na drogę z domu, łóżko przeciwodleżynowe, no, czy tam na przykład aparat do mierzenia ciśnienia. No, jeżeli ktoś nas o coś poprosił konkretnie, to też staraliśmy się to spełnić, a takie prośby były. No, śmieszną historię opowiem, jak podczas jednej wypraw zawieźliśmy 1000 par butów nowiutkich, podarowanych przez jedną z firm. Takiego rozgardiaszu to nie widziałem dawno, bo staliśmy na środku wioski z tym samochodem, z tymi butami i dziesiątki ludzi biegało, przymierzało lewy do prawego, prawy do lewego. Starsze panie z patyczkami dla swoich wnuków. No po prostu po południu było taki rozgardiasz, już pomijam, że chyba z 200 par butów. Musieliśmy poczekać na drugi dzień, bo pozabierali 2 prawe, 2 lewe i na drugi dzień przychodzili jeszcze raz to wymieniać, także historia niezapomniana. Także tych rzeczy naprawdę najróżniejszych, że zawieźliśmy tam bardzo wiele, zresztą każda wyprawa tak coś ze sobą niosła. Ale tak, sprawa Mireli to jest jedna z ważniejszych rzeczy, które w życiu zrobiłem. Oczywiście nie sam, bez pomocy wielu innych ludzi tego by się nie udało zrobić, także to nie jest absolutnie moja zasługa tylko i wyłącznie. Ja tylko byłem takim rozrusznikiem całej machiny, która pozwoliła jej iść do szkoły. Ona, jeśli chodzi o chociażby wykształcenie, to już w tej chwili odstaje dużo, dużo bardziej na plus od tych dzieci, które tutaj są.
Ale bardzo smutne, jak się narodziło było, jak my usłyszeli, że Mirelka nie widzi. Wtedy był taki szok, jak nie wiedziała, co mam mówić. Tylko jeden ksiądz mi pomógł, że jak to zrozumiała, czemu ona nie widzi, bo jak inaczej to nie mogła. Że naprawdę to jest bardzo, bardzo trudne, ciężkie, takie coś. I naprawdę pierwsza wnuczka od pierwszej córki niewidoma. I jak była zła i na Boga, na pewno. Jak była, no nie wiem, na kiego ich nie była zła. Jeszcze jak ich widziała jaka babcia, że sobie ma wnuka przy niej, a ja, Mirelka mnie nie widziała. To jak była na wszystkich zła. I poszła do spowiedzi i ich to wszystko powiedziała. W Kaczyce rosna Matka Boża, księdzowi takiemu. On zmarł teraz, ten ksiądz, tu od nas z Rumunii. I mi powiedział na pewno, że to bardzo, bardzo jest trudne, ciężkie, tak, zrozumieć. Ale czy ja wiem, co Pan Bóg zgotował Mirelce w niebie? I to mi tak weszło do serca, co od wtedy ich...
3 miesiące dziecko miało, to moje serce słyszało coś, że jest nie tak. Przyszła moja mama do mnie, ja mówię mamie, mama, dlaczego to dziecko tak nie patrzy za mną? A, bo jest małe. Ja nie, coś jest niedobrze. Zabrałam dziecko, poszłam do lekarzy. Tak od 3 miesięcy. Jedni mówili, że nie słyszy, jedni, że widzieć to wszyscy mówili, że widzi. Na pewno 100% widzi. No i lekarze, szpitali się zaczęło. Na 5 miesięcy nam powiedzieli dokładnie, że dziecko nie widzi. Bo nas wysłali do stolicy, do Bukaresztów, do takiego szpitalu, co tam są chore dzieci na głowę. Ale te lekarze tam powiedzieli, że dziecko nie jest chore na głowę, tak jak było wypisane, tylko po prostu dziecko nie widzi. Ja nie jadłam, nie spałam, nie myślałam, nie... No, przyznaję się, 3 dni nie... zapomniałam jej o dziecko. Że w takim szoku byłam, żeby nie moja ciocia się zajmowała dzieckiem, to nie wiem, co by było. Bo ja nie miałam siły do niczego. To było straszne. Nikt nie mógł tego uwierzyć. Później ktoś mi powiedział, że kogo Pan Bóg miluje, tego Pan Bóg biczuje. Ale ja tak powiedziałam, dlaczego ja? Dlaczego my? Czemu nie inne dziecko na jakiś momencie mówiłam, ale nasze? Ale jak pojechałam do tego szpitalu, poznałam tam rodziców, co mają dzieci jeszcze bardziej chore. Dziecko, co nie może chodzić, nie rozmawia, leży cały czas. To sobie pomyślałam, to jest ciężko. Ale ona, dla nas też było ciężko, że Mirela nie widzi. No nie wiedzieliśmy, jak mamy ją nauczyć tego wszystkiego, żeby sama robiła. Ja 6 lat, wszystko, absolutnie wszystko dla niej robiłam. Ja ją karmiłam, ubierałam, wszystko. Było strasznie, strasznie było. Ale później poznałam rodziców, te, co dziecko niewidome mieli. I tak, ale to już Polaków poznałam. No i widziałam, że to dziecko potrafi zrobić, że nie trzeba wszystko dla niego robić, że się rozwija, że może żyć i może być. A ja cały czas mówiłam, jak to dziecko będzie żyć.
Wyobraźcie sobie górę, która ma wysokość 600 metrów, czyli nie za dużą, ale za to bardzo stromą, wokół której kręci się kamienna droga z takich wielkich kamieni, które spod kół wystrzeliwują jak pociski, jak się jedzie. Zresztą jak się nie ma dobrego samochodu z dobrymi oponami albo terenowego, to się tam nie podjedzie. Na czubku tej góry jest przepiękny widok na całą okolicę przy pięknej pogodzie, nawet 50 km albo nawet więcej można zobaczyć i granicę z Ukrainą. Na czubku tej góry, pięknej, porośniętej z jednej strony lasem, a z drugiej strony odkrytej, jest wieś. I w tej wsi, na samym czubku, jeszcze raz, stoi szkoła. I my kiedyś do tej szkoły pojechaliśmy, zawieźliśmy tam telewizor. To był rok 2000, na miejscu była rumuńska nauczycielka, za Boga się nie mogliśmy dogadać. Dzieci polskie, no ale to były maluszki, no to za wiele nam nie mogły pomóc. Ona przerażona, jacyś faceci targają mi telewizor w kartonie, nie wiadomo o co chodzi. I w tym momencie zjawiła się Halina. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że ma na imię Halina, ale zjawiła się dziewczyna i ona mówi, co tu chłopcy robicie? No a my chłopcy przywieźliśmy telewizor do szkoły. Jezus Maria, telewizor do szkoły przywieźliście, dlaczego? No dlatego, bo tak postanowiliśmy przywieźć wam telewizor, bo słyszeliście, że nie macie telewizora w szkole. No nie mają, więc jak się dzieci będą się cieszyć, bo już na wideo się ciągle pytają, żeby oglądać filmy. No i ona przetłumaczyła to po rumuńsku. Nauczycielka odsłoniła swój piękny rząd złotych zębów w pięknym uśmiechu. Pojawiła się gdzieś buteleczka wina. Chcieliśmy wracać do wioski, w której byliśmy zakwaterowani, a Halina mówi, no to chłopcy, ja zapraszam was jeszcze do mojego domu na herbatę gorącą. Tam była i mama, pani Agnieszka, tata. Za chwilę pojawiły się jakieś placki, jakieś wypieki. Ale też w pokoju obok się okazało, że jest dziecko. No i mówimy, ale ładne dziecko, bo ono miało tam 3-4 miesiące. Cała rodzina w ryk. Mówimy, co się dzieje? Ach, bo takie nieszczęście nas wielkie spotkało. Bóg karę zesłał, nie wiadomo za co, chyba że się w ciąży malowałam dosłownie. Pan mówi, Halina, mówi, baby tak nam na wsi gadałem, ale mówimy, ale co się dzieje? No, bo to jest dziewczynka na imię Mamirela i ona jest niewidoma. No, ale my mówimy, no ale przecież to jeszcze nie jakieś wielkie nieszczęście. O Boże, tu nie ma szkół, tu nie ma co, tu nie wiadomo, to jest czubek góry, jak ona się odnajdzie. No i po prostu to było dziecko, któremu wiedziałem, że w przyszłości coś będzie można dla niego zrobić. Padła deklaracja, że z moich ust, że jak będzie już w wieku szkolnym czy przedszkolnym, no to trzeba będzie jej poszukać miejsca, w którym się będzie mogła edukować, skoro tam nie ma szans.
Do przedszkola u nas zaprowadziłam ją, to pani mówiła, że trzeba ją zaprowadzić, podejść do niej, zrobić jedno, drugie, ale ona była pierwsza z normalnych dzieci, ona niewidoma, ale była pierwsza w przedszkolu. Jak tam miały jakie coś w szkole, to kogo? Mirele prosiły, żeby wszystko powiedziała i zrobiła.
Przyjeżdżaliśmy tu częściej. Dziewczynka rosła, rozwijała się, widzieliśmy jakie ma olbrzymie braki. Mimo tej wielkiej miłości rodziców, jaką była obdarzona, no to mieszkanie na czubku góry dla dziecka niewidomego to jest w pewnym sensie więzienie, zamknięcie. Miała początki już choroby sierocej. No i co? No i wtedy musiała zapaść męska decyzja, no coś załatwiamy. No i zaprosiliśmy rodziców do Polski, przyjechali do Poznania. Spotkali się z wojewodą, pojechaliśmy do, bardzo miło nas przyjęła pani dyrektor w Owińskach, ośrodka niewidomych, dla niewidomych. Początkowo był pomysł, że będą to Owińska, potem niestety na skutek zmiany władzy i pewnych ruchów niektóre obietnice przez samorządowców nie mogły być spełnione. I znaleźli się ludzie, którzy pomogli umiejscowić Mirelę w Laskach i tak w tych Laskach już jest i pięknie gra na skrzypcach i jest jedną z najlepszych uczennic.
Bardzo dobrze się rozwija. Ona zaczęła się rozwijać po 3 miesiące do Polski, jak poszła. Do tych lasek, do przedszkola. Był straszny ból, bo zostawić tam dziecko, 6-latka, nigdy z nami nie było rozłąki, to było straszne. Ale po 3 miesiącach, jak wróciła na Boże Narodzenie, jak ja widziałam, że ona sobie potrafi sama łyżką zjeść Wigilię, ja tego nie mogłam uwierzyć, że ja nie karmię to dziecko. To było straszne coś. A teraz po 4 latach, to jest w 3 klasie, gra na fortepianie, w skrzypce, jest super, nie uwierzyć.
No, jakoś mi nie wychodzi, ale jeśli
Jeśli mam tremę albo jakiś mam zagrać przed kimś, no to zawsze mi się udaje. Zapytała mnie taka pani, czy chcę zagrać na skrzypcach, czy chcę grać. Jak byłam po odbiór świadectwa, no to ja powiedziałam, że tak, nie wiedziałam, co to jest. Potem, gdy byłam w klasie pierwszej, poszłam z mamą do tej sali, no pani mi pokazuje te skrzypce, potem smyczek i próbujemy. Stwierdziłam, że bardzo mi się podoba i zaczęłam tak dalej. Ja się nauczyłam w przedszkolu dobrze mówić po polsku, bo wszyscy do mnie mówili, a zostawili mnie rodzice z pleszańskim językiem taką i w ogóle, ale ja się nauczyłam od tutaj z przedszkola w Laskach, się nauczyłam mówić po polsku. Ulubiony przedmiot to informatyka i technika. Czasem piszę listy, ostatnio paczkę wysłałam. No, różne moje rzeczy, które wykonałam własnoręcznie. Serduszko dla mamy zrobiłam. Aniołka dla taty z takiej plastynki u pani psycholog, że to wysycha szybko. Drugi dom, w Rumunii mam pierwszy, a w Polsce drugi. No tak?
Chciałem zapytać ciebie o wujka Rafała Biernackiego.
Nie za często do nich jadę, ale są bardzo fajni. Szkoda, że do nich często nie jadę. Zawsze mówię, żebym wolała mieszkać czy uczyć się w Poznaniu, bo słyszałam, że tam są Owieńska. Szkoła też dla słabowidzących, ale jakby była dla niewidomych, to było super. Co piątek może by wujek Rafał po mnie przyjeżdżał.
A wujek Marcin? Wiśniewski?
Marcin też, no po prostu super. W Laskach nie ma takiej jak... Na przykład w Laskach, no to trzeba jeść. I na przykład dziecko mówi, że nie może zjeść, ale panie mówią, że musisz zjeść, bo nie ten. A tutaj u wujka Rafała i wujka Marcina, no to jest tak trochę lepiej. Tak wolałabym, żeby może... Ciocia Ela z wujkiem Marcinem założyli internet.
No można powiedzieć, że jest to nasza przyszywana córka. Kiedy tylko możemy, kiedy jest taka potrzeba, zabieramy Mirelę do domu. Są to jakieś dłuższe przerwy szkolne, wtedy kiedy mama nie może przyjechać z Rumunii. Wiadomo, jest to ponad 1000 kilometrów, podróż jest bardzo męcząca. Robimy to, na co nas stać. Czasowo, finansowo. Ona nie może być sama w internacie wtedy, kiedy wszystkie dzieci są w domu.
W Warszawie się opiekuje moja kuzynka. We własnym domu specjalnie dla Mireli przygotowała pokój i budując dom, już wtedy znali Mirelę, budowali duży dom pod Warszawą, budowali go z myślą, że będzie tu przebywało dziecko niewidome i ten dom jest pod te potrzeby zrobiony, także wszystkie te takie zabezpieczenia i inne rzeczy potrzebne są właśnie dla Mireli zorganizowane. Mirela ma tam swój pokój obok pokoju Ani, czyli córki mojej kuzynki, bo są prawie rówieśniczkami, także wspaniale się bawią, dwie przyjaciółki od serca. A my po prostu wspomagamy ich tutaj. No jak tylko możemy, to przyjeżdżamy i nie tylko materialnie, ale przede wszystkim właśnie tym dobrym słowem, jakąś pomocą taką tam na miejscu, jeżeli coś jest potrzeba. Ale też te baby wioskowe mówiły, a dziecko oddali, a sprzedali, a tam coś tam. Nie? No też tym rodzicom nie było z tym lekko. I tak naprawdę trwało to do teraz. Jak teraz Mirela wystąpiła na wierzbie w kościele, na pierwszej komunii, pokazała tej całej wsi, jak ona pięknie mówi po polsku, jak czyta, jak się porusza, jaką jest dziewczynką tak naprawdę, no to kupiła wszystkich po prostu.